Technologie cyfrowe.
Program badawczy Horyzont Europa.
Polskie innowacje.
Innowacyjni przedsiębiorcy oraz naukowcy.
Europejski Horyzont Możliwości.
Czyli Cyfrowy Horyzont. Podcast o technologii i innowacjach.
Dołącz do nas i posłuchaj, jak polscy innowatorzy zmieniają swoje firmy oraz krajobraz innowacji w Polsce.
I jak wykorzystują do tego fundusze europejskie z programu badawczego Horyzont Europa. Zapraszają Ola Ichnatowicz
oraz Mirek Graba,
eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej w NCBR.
Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku Cyfrowego Horyzontu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o technologiach w przemyśle 4.0, a z nami w studiu jest Konrad Wojciechowski, dyrektor naukowy Saule Technologies. Konradzie, jeżeli mógłbyś przedstawić siebie i czym zajmujesz się w firmie oraz firmę samą sobie, która jest dosyć ciekawą.
Cześć, witam wszystkich. Ja w firmie Saule Technologies, tak jak wspomniałeś, jestem dyrektorem naukowym i zajmuję się przede wszystkim rozwojem technologii. Jestem odpowiedzialny za kwestie naukowe, technologiczne. I czym zajmujemy się w Saule? Rozwijamy technologię perowskitowej fotowoltaiki, czyli nowej technologii ogniw słonecznych na bazie dość nietypowego materiału, materiału perowskitowego. My te ogniwa słoneczne wytwarzamy w sposób z roztworu, używając metody druku inkjet na elastycznych podłożach, czyli można powiedzieć, że drukujemy takie folie fotowoltaiczne, które można integrować z bardzo różnymi powierzchniami i mają dosyć szerokie zastosowanie. No i to myślę, że tak pokrótce jest to, czym ja się zajmuję i co rozwijamy w Saule.
Dobrze, Konradzie. To powiedz jeszcze tak w prostych słowach, żebym jako, powiedzmy, potencjalna klientka, która myśli o fotowoltaice, no, co dają perowskity kontra te zwykłe panele, które widzimy. No, gdzie tu jest ta wartość dodana? Jak to działa?
Tak, każde ogniwo słoneczne składa się jakby podstawowym budulcem, najważniejszym materiałem ogniwa słonecznego jest materiał półprzewodnikowy. W klasycznych ogniwach słonecznych no, tą rolę pełni krzem, który jest bardzo dobrym półprzewodnikiem, no i w fotowoltaice sprawdza się bardzo dobrze. Teraz jest też już dosyć tani. I tutaj konkurentem czy alternatywą my nie stosujemy krzemu, tylko właśnie stosujemy ten perowskit. I w czym on jest inny albo co ma takiego niezwykłego? No przede wszystkim to było pierwsze odkrycie, które no, już przeszło 10 lat temu, zafascynowało cały świat naukowy. To były właściwości optoelektroniczne tego materiału. Co się kryje pod tym terminem? Wszystkie jakby właściwości spektroskopowe i fotofizyczne, które opisują interakcje tego materiału ze światłem i możliwości wytwarzania energii elektrycznej, no bo tak naprawdę tą rolę musi pełnić ogniwo słoneczne. Zamieniać energię słoneczną na energię elektryczną, czyli fotony, które wchodzą w interakcję z tym materiałem półprzewodnikowym, powodują wygenerowanie nośników ładunku wewnątrz tego materiału. Nośniki ładunków muszą zostać zebrane. I w klasycznych technologiach fotowoltaicznych, takich jak ogniwa krzemowe, ale również inne, jak na przykład SiXy, czy na bazie telurku kadmu, mamy do czynienia z tak zwanymi nieorganicznymi półprzewodnikami, które są wytwarzane dosyć wyrafinowanymi metodami produkcji. One muszą mieć bardzo, bardzo niską ilość defektów, co sprawia, że są to na ogół technologie dosyć drogie. Oczywiście teraz już też ta cena tych paneli bardzo mocno zeszła w dół, co jest w dużej mierze uwarunkowane efektem skali, czy po prostu jest produkcja tych paneli tak masowa, że dzięki temu można było obniżyć ceny. Perowskity mają jakby pierwszym takim, najprościej mówiąc, elementem, który jest interesujący, atrakcyjny z punktu widzenia komercjalizacji, jest możliwość wytworzenia bardzo wysokiej jakości materiału półprzewodnikowego w bardzo prosty sposób. Czyli wyobraźmy sobie, że bierzemy kilka soli, rozpuszczamy je w jakichś rozpuszczalnikach i wkładamy taki tusz, który został w ten sposób wytworzony, do drukarki i drukujemy sobie ten materiał. Czyli bardzo, bardzo prosta metoda, którą bardzo łatwo można skalować. Jest to niskokosztowa, niskoenergetyczna. Biorąc pod uwagę, że ten proces odbywa się w niskiej temperaturze, możemy też drukować te warstwy, te materiały na bardzo różnych powierzchniach, między innymi na elastycznych foliach. Przez co zastosowanie tego materiału jest bardzo szerokie. No i to jest, myślę, że taka pierwsza jakby praktyczna cecha tych materiałów, która sprawia, że one są tak atrakcyjne. I to, że one mają wysokie właściwości optoelektroniczne, są bardzo dobrym półprzewodnikiem, mają małą ilość defektów, bardzo dobrze absorbują światło i są wytwarzane w tak prosty sposób, no to jest coś, co jakby przyciągnęło cały świat naukowy i wciąż jest to jedna z, no myślę, bardziej chwytliwych tematów w świecie nauki, w świecie fizyki, którą dzisiaj się naukowcy parają i cały czas coraz to nowe elementy i nowe właściwości tego materiału są odkrywane.
Konradzie, ja mam troszkę pytanie dotyczące ciebie. Mhm. Ty uzyskałeś doktorat z fizyki na Uniwersytecie Oksfordzkim z Wielkiej Brytanii. Jak to się stało, że pracujesz w polskim startupie, czy już scale-upie innowacyjnym, takim jakim jest Saule Technologies?
Tak, no tutaj trochę przypadku, a trochę też perowskity pomogły w tym, że trafiłem do Polski. Ja zajmowałem się, tak jak wspomniałeś, technologią perowskitową w trakcie mojego doktoratu w Oksfordzie. To były w naszej grupie, można powiedzieć, że byliśmy pionierami rozwoju czy pionierami prac nad tą technologią. W 2012 roku pierwsze takie przełomowe artykuły, pierwszy to był w Science właśnie z naszej grupy w Oksfordzie, zostały opublikowane. No i w tamtym czasie był to temat zupełnie nowy, więc tak naprawdę kilka grup na świecie zaczynało interesować się perowskitami. Bardzo szybko to się rozlało po większej liczbie instytutów, uniwersytetów. No i w tym czasie również gdzieś na początku tej drogi perowskitowej Olga Malinkiewicz również robiła swój doktorat na Uniwersytecie w Walencji. Ona zaczynała swój doktorat pracując nad organicznymi materiałami półprzewodnikowymi, OLEDami i również technologiami fotowoltaicznymi na bazie tych organicznych związków. No i w połowie swojego doktoratu też właśnie na jakiejś konferencji Olga zawsze opowiadała, chyba to było w Sewilli, usłyszała wykład Henry'ego Snaifa, który był szefem mojej grupy w Oksfordzie na temat perowskitów, no i to ją tak zainteresowało, zafascynowało wręcz, że poszła do swojego szefa i powiedziała, że ona teraz nie chce już tych OLEDów robić, ona chce pójść w perowskity. No i tak zaczęła faktycznie również...
Ciekawość naukowa wzięła górę.
Tak, zaczęła pracować nad tymi perowskitami i udało jej się bardzo ciekawe rzeczy odkryć. Opublikowała no, też dosyć przełomową pracę w tamtym czasie w Nature Photonics. No i później jakby to potoczyło się swoją drogą, uzyskała za to nagrodę, założyła firmę. My gdzieś tam się znaliśmy z konferencji, no i jak powstało Saule, to pamiętam też opowiadała nam na jednej konferencji w Oksfordzie o tych początkach, o tym, co chce z tą firmą zrobić. Nam to się wydawało, mi również między innymi, że to było no, bardzo odważne posunięcie, że no, takie startupy jak Profesor zakłada, no to jest dosyć odważne przedsięwzięcie, trzeba pozyskać finansowanie, no dla tak młodej osoby bez doświadczenia biznesowego, no to wydawało się w ogóle nierealne, no, natomiast Olga miała dużo, dużo odwagi i też trafiła na odpowiednich partnerów. No i po roku szukania dofinansowania, po pierwszej rundzie finansowej, gdzie również grant z NCBR-u między innymi z szybkiej ścieżki pozwolił no, tak naprawdę rozpocząć właściwy rozwój przedsiębiorstwa. Wtedy siedliśmy do rozmów, ja akurat wtedy kończyłem swój doktorat. No i jakby dla mnie to była też taka jakby naturalna kolej rzeczy. No nie było wiele firm, które technologią perowskitową się zajmowało ze względu na naszą znajomość, też moje kompetencje. Jakby wiedziałem, że w Saule no, mogę wziąć na siebie ciekawą rolę, być odpowiedzialnym za rozwój tej technologii od strony naukowej, więc udało nam się dojść, powiedzmy, też do porozumienia, jeśli chodzi o warunki, no i tak to się złożyło, że wróciłem do Polski.
I to jest bardzo ciekawe, co mówisz, i no super, super ścieżka kariery, bo prowadzić badania i później kontynuować pracę nad tym, nad czym prowadziłeś badania w firmie, jest to naprawdę, myślę, no świetna ścieżka kariery i nie jeden naukowiec pewnie ci zazdrości takiej ścieżki. Ja bym chciał zapytać o strategię biznesową i programy ramowe, czyli Horyzont Europa, czy Horyzont 2020. Z punktu widzenia Saule i z twojego jako dyrektora naukowego, jak ważną rolę mają te programy i projekty realizowane w ramach tych programów dla rozwoju firmy i technologii i przyszłości waszej organizacji?
Tak, zwłaszcza w pierwszych latach historii Saule programy ramowe, horyzontalne, jak również granty, które otrzymywaliśmy z NCBR-u, właśnie między innymi ta pierwsza szybka ścieżka, o której wspomniałem, no były absolutnie kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstwa, żeby móc tak naprawdę rozpocząć pracę badawczą, pracę naukową. Może jakby też odpowiedź na to pytanie zacznę od takiej trochę linii czasowej rozwoju Saule. W pierwszych latach, tak naprawdę przez kilka lat, to czym my się zajmowaliśmy, to była stricte praca naukowa, badawcza, gdzie trzeba było no, tak naprawdę znaleźć sposób, jak tą technologię można przeskalować. I to zaczynaliśmy tak naprawdę robiąc podobną pracę, co ludzie na uczelniach robili, pracując nad tą technologią od strony naukowej. Szereg wyzwań technologicznych związanych ze sprawnością, stabilnością, doborem odpowiednich materiałów. Później element skalowania tej technologii też doszedł do tego. No i tego typu programy ramowe, one w pierwszej kolejności, myślę, że to jest najbardziej popularne, właśnie wspierają pracę badawczą. Więc w pierwszych latach rozwoju Saule, no dla nas to było możliwość uzyskania takich grantów po pierwszych, powiedzmy, projektach i grantach, które otrzymaliśmy, też już wyrobiliśmy sobie sieć naukowej współpracy i łatwiej było jakby mieć możliwość uczestnictwa w kolejnych grantach, w kolejnych projektach. To była taka, powiedzmy, samonapędzająca się machina. No i właśnie w rozwiązywaniu szeregu technologicznych problemów no, było absolutnie kluczowe. I to właśnie zarówno horyzontalne projekty finansowane z Komisji Europejskiej, jak również te granty krajowe, głównie właśnie z Narodowego Centrum do Badań i Rozwoju. W późniejszych latach, czy może już jakby na tym etapie, na którym teraz jesteśmy, jakby cel tych projektów trochę się zmienił. My w ostatnich latach otworzyliśmy naszą pierwszą pilotażową linię. Teraz jesteśmy w trakcie finalizowania rundy finansowej do sfinansowania dużej linii produkcyjnej, która zostanie uruchomiona za mniej więcej 2 lata. Co pozwoli nam już wejść tak na dobre na rynek z różnymi produktami, ale jakby ten efekt komercjalizacji i produkcji i jakby problemy inżynieryjne są na pierwszym planie. Natomiast wciąż bardzo mocno jesteśmy aktywni na polu badawczym, rozwojowym w kontekście przyszłości. Czyli żeby pozostać innowacyjnym, jeśli chodzi o technologię perowskitową, jesteśmy tak naprawdę na samym początku wykorzystania możliwości tego, gdzie i w jaki sposób te materiały można wykorzystywać. Jeśli chodzi o nawet konkurowanie z klasycznymi technologiami fotowoltaicznymi, no to jest absolutny początek. I żeby móc pozostać innowacyjnym i żeby w pełni wykorzystać potencjał tej technologii, no wciąż jeszcze jest ogrom pracy naukowej do wykonania i dlatego jakby ten dział rozwoju badawczo-rozwojowy i i kontynuowanie pracy naukowej, to zarówno właśnie bliżej jakby w terminie powiedzmy krótko i średnioterminowym, gdzie w perspektywie kilku lat pewne innowacje i usprawnienia czy lepsze parametry tych produktów możemy wdrożyć do naszej linii produktowej, jak i również innowacje na wcześniejszym etapie rozwoju, gdzie za 5, może za 10 lat jest potencjał komercjalizacji. Nad takimi projektami również pracujemy i tutaj właśnie te programy ramowe z Komisji Europejskiej odgrywają kluczową rolę i one, myślę, że jeszcze absolutnie długo pozostaną dla nas jakby tym ważnym elementem naszej strategii biznesowej, natomiast one już nie są jakby tym jakby absolutnie priorytetowym czy niezbędnym jakby nośnikiem do przetrwania czy do rozwoju.
No właśnie, Konradzie, bo z jednej strony ten rozwój innowacji, rozwój technologiczny, ten dział R&D, który gdzieś tam cały czas pracuje dalej, ale z drugiej strony też właśnie rozwijanie linii produkcyjnej, usprawnianie i chyba w tą stronę idziecie, biorąc udział w takim projekcie jak Platform Zero. Opowiedz, jak to wygląda, jaką rolę tam pełnicie, co tutaj się dzieje?
Tak, Platform Zero właśnie pod tym względem jest projektem trochę innym niż większość projektów, które realizowaliśmy do tej pory w ramach programów ramowych. On właśnie jest, powiedzmy, bliżej tej komercjalizacji tego produktu. On dotyczy usprawnienia tak naprawdę procesu technologicznego, już takiego skalowalnego, przemysłowego procesu technologicznego poprzez wykorzystywanie dosyć zaawansowanych metod badawczych i technologicznych. I na czym polega ten projekt? W tym projekcie będziemy wykorzystywać wiele rodzajów charakteryzacji materiałów, w tym między innymi materiałów perowskitowych, w trakcie procesu produkcyjnego, czyli te metody charakteryzacyjne będą analizowane w trakcie wytwarzania, czyli powiedzmy my drukujemy sobie te warstwy, które wchodzą w skład ogniwa perowskitowego, no i na różnych etapach tego procesu produkcyjnego będziemy analizować jakość tych procesów, wykorzystując różne techniki spektroskopowe, obrazowanie mikroskopowe, czy też wykorzystanie technik elipsometrycznych, żeby zdobyć jak najwięcej informacji na temat jakości, czy ten proces biegnie w odpowiedni sposób, żeby móc wykryć na bardzo wczesnym etapie procesu produkcyjnego różnego rodzaju defekty, no, które są jakby nieodłącznym elementem każdego procesu produkcyjnego, czyli taka kontrola jakości, no, zawsze jest elementem procesu produkcyjnego. Na ogół kontrolę jakości wykonuje się po skończeniu procesu produkcyjnego, natomiast celem tego projektu jest wykonywanie kontroli jakości w trakcie, co pozwoli wyeliminować szereg błędów, usprawnić sam proces, zdobyć więcej informacji na temat materiałów, co jest bardzo istotnym czynnikiem w tym projekcie, również poprzez wykorzystanie elementów uczenia maszynowego i algorytmów sztucznej inteligencji, będziemy tworzyć duże bazy danych, żeby uczyć te metody charakteryzacji na temat przyczyn właśnie tych defektów i żeby jeszcze skutecznie je eliminować. Więc jakby potencjał oczywiście to jest też ten projekt ma charakter badawczy, natomiast już będziemy go na koniec projektu mogli wdrożyć do naszej pilotażowej linii produkcyjnej, żeby poprawić jej wydajność.
I rozumiem, że nie robicie tego sami. Pewnie spotykacie się z jakimiś partnerami, którzy gdzieś tam łączycie siły. Kto
tak,
jeszcze jest w konsorcjum?
Tutaj jest bardzo, bardzo duże konsorcjum z bardzo silnymi partnerami. Mamy tak naprawdę trzy rodzaje partnerów w tym projekcie. Są instytuty, firmy, które zajmują się charakteryzacją. One rozwijają metody badawcze, żeby zbierać informacje na temat chociażby takiego perowskitu czy innych warstw, na temat ich szeregu właściwości, w tym właśnie między innymi tych właściwości optoelektronicznych, o których mówiłem wcześniej, żeby móc analizować defekty zarówno te makroskopowe, jak i mikroskopowe, elektroniczne defekty w tych materiałach, więc tutaj szereg metod spektroskopowych będzie wykorzystywane. Te metody spektroskopowe, które na pierwszym etapie będą analizowane, badane, żeby zobaczyć, co możemy się dowiedzieć o tych materiałach, jak skutecznie, jak szybko można tę analizę wykonywać, bo to jest też istotne, że ten proces nie może być zbyt wolny. On musi być kompatybilny z całym procesem produkcyjnym. I później na bazie tych metod charakteryzacyjnych będą wytwarzane sensory, które później jakby w ramach już finalnego urządzenia będą integrowane w linię produkcyjną. I drugi typ partnerów, bo to też jest kilka podmiotów, będzie odpowiedzialnych za budowanie, czyli powiedzmy takie mechaniczne konstruowanie urządzeń. Dodatkowo mamy partnerów, którzy są odpowiedzialni właśnie za sztuczną inteligencję, a więc tutaj przede wszystkim zaplecze budowania baz danych i algorytmów uczenia maszynowego i analizy całej właśnie dużej bazy danych. No i są również partnerzy, tacy jak my się zaliczamy, można powiedzieć, do tej ostatniej kategorii, którzy dostarczają tak naprawdę technologii i próbek do badania, a także procesu technologicznego, w którym na koniec będzie zintegrowane takie urządzenie i walidowane na ostatnim etapie. No i żeby tak może wymienić parę nazw, no to mamy tutaj instytuty badawcze, takie jak Austriacki Instytut Badawczy, AIT, bardzo duży i bardzo silny w kontekście badań nad technologią perowskitową, Instytut z Niemiec Helmholtz. Mamy również IREC, to jest Instytut Badawczy z Katalonii. Mamy takie firmy jak LENZ, jak RISC, który wytwarza algorytmy, pracuje nad algorytmami sztucznej inteligencji, innymi technologiami, gdzie właśnie ta nowatorska, powiedzmy, metoda analizy będzie też testowana, jest firma Lurdera, który tworzy powłoki antyrefleksyjne, które również można wykorzystać w technologiach fotowoltaicznych, firma Sunplugged, która produkuje elastyczne ogniwa fotowoltaiczne na bazie materiału SIX, czyli powiedzmy to jest taka jeszcze inna technologia fotowoltaiczna. No jesteśmy my i jeszcze Instytut Badawczy ZSW, który również będzie dostarczać technologię produkcji ogniw SIX.
Okay, czyli widzę, że ci partnerzy, którzy jakby są takimi use case'ami i pokazują przykłady produkcyjne, w ramach projektu jest rozwijana ta optymalizacja. Rozumiem, że wychodzicie z tego projektu właściwie z wdrożonym, usprawnionym systemem i ten system z wami już zostaje.
Tak. To jest właśnie między innymi ten jakby dodatkowy czy duży plus, to urządzenie, które zostanie skonstruowane, zwalidowane. My będziemy mogli go używać w naszej linii technologicznej. Super.
Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, to wszystko, o czym powiedziałeś, technologie, które będziecie rozwijać, czy sprawdzać, czy integrować, to są podstawowe technologie używane w przemyśle 4.0, w tym koncepcie, tak? I ten koncept jest częścią metodologii, którą będziecie budować, tak?
Tak, zgadza się, więc jakby tu można powiedzieć, że sam projekt jest takim jakby idealnym odzwierciedleniem potencjału technologii przemysłu 4.0, którą powiedzmy powoli się wdraża w różnych procesach. Oczywiście też ten projekt i to, co uda nam się wypracować, no będzie jakby idealnym materiałem do wykorzystania czy zaimplementowania jeszcze lepszego, powiedzmy, procesu, no bo to będzie też taki learning curve dla nas, co działa, co nie działa, jak to zrobić lepiej, jak te algorytmy dopracować, żeby jak najwięcej informacji, najefektywniej je wykorzystać, więc również ci inni partnerzy, którzy z nami będą nad tym pracować, będą wiedzieli w kolejnej generacji tego urządzenia, co poprawić, jak lepiej to zaimplementować. No i liczymy na to, że w kolejnych naszych liniach produkcyjnych już będziemy mieli część jakby systemu, który powiedzmy będziemy od początku projektować do takiej linii produkcyjnej.
Świetnie, to naprawdę brzmi fascynująco, rozwój tej technologii. I przemysł 4.0 do tej pory był takim, powiedzmy sobie, buzzwordem, jak to z angielskiego bardzo ładnie brzmi. Natomiast u was widać, że ten projekt, Platform Zero, jednak wprowadza tę metodologię, ten pomysł w życie. A powiedz mi, co wam daje współpraca w konsorcjum? Czy to jest tylko ta współpraca projektowa, czy widzicie też jakieś korzyści poza projektem? Mhm.
No tutaj może też odniósłbym się trochę szerzej, nie wychodząc poza projekt Platform Zero, gdzie no zwłaszcza powiedzmy ta sieć współpracy i kontakt z innymi naukowcami pracującymi nad tą technologią, bądź też wspierającą rozwój różnymi innymi technikami badawczymi, dzięki którymi również my mamy dostęp do nich, no jest absolutnie kluczowa w przypadku pracy badawczej. To był, myślę, że jednym z najważniejszych czynników, dlaczego warto w ogóle w tego typu projekty i aktywności wchodzić. We współczesnym świecie myślę, że praca badawcza jest absolutnie tak naprawdę grą zespołową i samemu no, człowiek nie jest w stanie za wiele zrobić, nawet biorąc pod uwagę możliwości techniczne, co jesteśmy w stanie, czyli mamy na przykład taki materiał peroskitowy, co jesteśmy w stanie zbadać, zmierzyć, jak ocenić, co możemy poprawić, albo no, generalnie jakby cała rzesza informacji, których można, czy trzeba uzyskać informacje na temat identyfikacji pewnych problemów naukowych i możliwości ich rozwiązania bez dostępu do szeregu technik analitycznych, no jest to bardzo, bardzo trudne. I między innymi właśnie ten dostęp do zarówno wiedzy, jak i zaplecza sprzętowego no jest możliwy właśnie między innymi dzięki takim projektom, dzięki tak szerokiej współpracy, zwłaszcza właśnie w projektach, gdzie mamy partnerów o bardzo dużej tak naprawdę ekspertyzie z różnych dziedzin. Tutaj też warto wspomnieć, że no w tym projekcie poza powiedzmy realizowaniem założeń projektowych, kroków milowych, już od pierwszego spotkania umawialiśmy się na dodatkowe eksperymenty, czy co jeszcze można zmierzyć. To są wszystko naukowcy, którzy są żywo zainteresowani naszą technologią i po prostu współpracą naukową, która może czy to prowadzić do publikacji naukowych, czy patentów. Także tutaj jakby płaszczyzna do współpracy jest bardzo szeroka, no i to właśnie tego typu projekty zbliżają po prostu naukowców do siebie.
Konradzie, no właśnie, te nasze podcasty, taka rozmowa jak ta dzisiejsza z tobą, mają zachęcić firmy mniejsze, większe, żeby spróbować, żeby sięgnąć po te pieniądze z programów ramowych. Mam nadzieję, że na tyle pokazaliśmy te benefity. Ty też pokazałeś, jak jest różnorodność tych dodanych wartości, że warto. To, że warto, to już mam nadzieję, że wiedzą. No i co dalej? Co byś powiedział takiej firmie, co byś jej doradził? No co warto zrobić, żeby się przybliżyć do tego ekosystemu programu? Jak do tego się zabrać?
Tak, no myślę, że przede wszystkim w pierwszym kroku trzeba rozejrzeć się, jakie są tak naprawdę możliwości, jakie są programy tutaj. Jest tak naprawdę pełne wsparcie również ze strony Narodowego Centrum do Badań i Rozwoju, punkty kontaktowe, które udzielają bardzo istotnych i ważnych informacji, z czym się wiąże udział w takich projektach. Ale no, jeśli chodzi o programy ramowe, horyzontalne, no tutaj to są na ogół duże projekty w konsorcjach. No więc trzeba do takiego konsorcjum wejść, albo samemu je skonstruować, albo też poprzez już istniejącą sieć współpracy i jakieś kontakty zagraniczne być do takiego konsorcjum zaproszonym. No myślę, że na starcie nie jest to łatwe, ale żeby mieć jakąś rozpoznawalność i móc tak naprawdę mieć kontakt do odpowiednich partnerów, no to co myślę, że warto wspomnieć, że te projekty są bardzo konkurencyjny. Także jest no kilka procent tak naprawdę jest gdzieś, myślę, że ten stosunek wygranych projektów czy przyznawanych do, albo nawet mniej. Więc no trzeba tak naprawdę grać w silnym zespole, no wtedy te szanse się zwiększają. Więc no od samego początku pracy tak naprawdę badawczo-rozwojowej, konstruowanie sieci współpracy jest absolutnie kluczowe i to nawet jeżeli no właśnie tego typu projekty są idealnym narzędziem do tego, żeby tę sieć budować, ale jeszcze wcześniej, żeby tak naprawdę móc między innymi dzięki takim projektom budować te sieci, no to też trzeba, czy to przez publikacje naukowe, czy przez konferencje, czy jakieś inne sposoby nawiązywać znajomości i kontakty naukowe. I to no, najlepiej z takimi podmiotami, które są liderami w określonej dziedzinie, która jest istotna. W naszym przypadku no, myślę, że to się udało. Gdzieś tam na wczesnych etapach Saule być taką rozpoznawalną marką dosyć szybko w świecie naukowym. Staliśmy się rozpoznawalną marką. No nie tylko gdzieś tam powiedzmy w takiej medium popularno-naukowym, gdzie w Polsce myślę, że Saule dosyć szybko zyskało popularność, natomiast na pewno w świecie naukowym, wśród istotnych uniwersytetów, instytutów badawczych, takich podmiotów pracujących nad tą technologią, staliśmy się po prostu rozpoznawalnym podmiotem. Dzięki temu właśnie też byliśmy do wielu tego typu projektów, konsorcjów zapraszani. No teraz tak naprawdę no to możemy wybierać, do jakich projektów startujemy, bo praktycznie non-stop dostajemy zaproszenia do różnych tego typu aktywności i musimy nawet podchodzić do tego selektywnie i wybierać powiedzmy takie konsorcjum,
to
które
wymarzona
są...
Wymarzona sytuacja.
Tak, no ale to na pewno myślę, że też było właśnie wynikiem ciężkiej pracy, no i myślę, że też temat, którym się zajmujemy, no Saule było jednym z pierwszych tak naprawdę startupów, które podjęło rękawice, żeby tą technologię komercjalizować, tak z prawdziwego zdarzenia, w czasach, kiedy no, jeszcze było więcej znaków zapytania tak naprawdę niż odpowiedzi, no bo teraz tych podmiotów to jest naprawdę dużo i już ta technologia się robi coraz bardziej popularna, coraz więcej też dużych podmiotów zaczyna pracować nad tymi materiałami.
Natomiast macie przewagę pioniera, to na pewno.
Wy już tam jesteście. Tak.
I jeszcze takie może pytanie na zakończenie. Co dalej, Konradzie? Jakie plany na przyszłość i jak myślisz, w którym kierunku ta technologia się rozwinie? Czy będzie tak popularna, czy może jeszcze bardziej popularna niż obecnie dostępne masowo panele fotowoltaiczne?
No ja absolutnie wierzę, że my jesteśmy absolutnie na samym początku rewolucji fotowoltaicznej i to mówię już jakby wychodząc poza tylko technologię paroskitową. Ilość innowacji i prac badawczych, które są gdzieś tam już za zakrętem i między innymi właśnie technologia paroskitowa, ale również inne usprawnienia, ogniwa tandemowe, gdzie pracuje się nad połączeniem różnych technologii fotowoltaicznych, w tym w pierwszej kolejności to będą najprawdopodobniej ogniwa krzemowe z technologią perowskitową, ale również można łączyć na przykład dwa złącza materiału perowskitowego, żeby jeszcze efektywniej, jeszcze bardziej podnieść tą sprawność. Także tutaj przyszłość jest naprawdę dla tych innowacji jak najbardziej pozytywna i myślę, że w przeciągu najbliższej dekady zobaczymy bardzo dużą implementację różnych rozwiązań, różnych innowacji. Mam nadzieję, że również naszych innowacji. My w krótkim terminie skupiamy się przede wszystkim z wejściem z pierwszymi produktami na rynek. To w tym roku będziemy komercjalizować produkty, można powiedzieć, z zakresu internetu rzeczy. I tutaj pierwszym produktem, który jest, no, powiedzmy, już w etapie rolowania komercyjnego produktu, są to elektroniczne cenówki zasilane modułami perowskitowymi. W dalszym kolejności będą to kolejne produkty, kolejne aplikacje właśnie z tego sektora internetu rzeczy, a w dalszym etapie, w dalszej kolejności będą już to powiedzmy bardziej klasyczne aplikacje zastosowania outdoorowe, czyli powiedzmy już bliższe tym, z czym kojarzymy normalnie fotowoltaikę, produkty zintegrowane z budynkami. Tutaj też mamy powiedzmy dwa sektory. Fotowoltaika jest zintegrowana z budynkiem, fotowoltaika naklejona już na istniejące powierzchnie. A w jeszcze dalszej kolejności, tu już powiedzmy, gdzie pracujemy właśnie nad bardzo ciekawymi projektami, również między innymi w ramach horyzontalnych projektów finansowanych z Komisji Europejskiej. Ogniwa tandemowe na elastycznych podłożach złożone z właśnie dwóch złączy perowskitowych. To w, powiedzmy właśnie w perspektywie 5 lat plus, myślę, że to może być absolutnie rewolucyjna technologia, jeśli chodzi o możliwości fotowoltaiki i tutaj powiedzmy sprawności powyżej 30% są jakby na wyciągnięcie ręki. Też takie powiedzmy mamy założenia i cele w ramach tego projektu. To jest wciąż jakby projekt bardziej badawczo-rozwojowy, natomiast po tym projekcie będziemy silnie pracować, żeby go właśnie wdrożyć w już ten powiedzmy tryb przemysłowej produkcji.
Nie pozostaje nam nic innego, tylko życzyć powodzenia i to zarówno na tym gruncie badawczym, rozwijania nowych pomysłów, ale i też wdrożeń już tego, co macie teraz. Bardzo dziękujemy za tą rozmowę.
Konradzie, dziękujemy.
Dziękuję również i pozdrawiam.
W drugiej części naszego dzisiejszego podcastu porozmawiamy z Grzegorzem Gawdzikiem z Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiaru w PIAP. Grzegorz jest project managerem w PIAP i zagadam go o to, czym się w tym instytucie zajmujecie. Oczywiście w kontekście technologii cyfrowych, ale no właśnie, jak je używacie, do czego ich używacie?
Dzień dobry, witam wszystkich. Może zacznę od początku.
Jasne, zacznijmy od początku.
Trochę przedstawię sam instytut, bo mamy i dość bogatą tradycję, bo powstaliśmy w latach już 50., a od 99 roku zajmujemy się robotyką mobilną, ale tak jak wspomniałem wcześniej, nie tylko. Także mamy trzy sekcje, mamy więcej sekcji tak naprawdę, ale jak załóżmy takie trzy główne, których warto w tym momencie powiedzieć, to na pewno jest jednak to zajmuje się liniami przemysłowymi, gdzie produkowane są komponenty do tych linii przemysłowych, czyli konkretne urządzenia dla konkretnych klientów, ale też załóżmy dokonywana jest integracja różnych podzespołów w ramach linii przemysłowych i to jest jakby jedna sekcja. Druga sekcja to jest robotyka mobilna stricte, czyli tam mamy konstruowanie robotów, nowe roboty, jakby plany, tworzenie, design i tak dalej. I tak jak powiedziałem, produkcja sama w sobie, więc oni zajmują się całą tą częścią. Natomiast moja sekcja, jako ten taki trzeci pion powiedzmy, zajmuje się bardziej badaniem i rozwojem. Zajmuję się wszystkim tak naprawdę. Zajmuję się wszystkim, bo tworzymy własne rozwiązania, ale też korzystamy z dokonań pozostałych sekcji i skupiamy się na programowaniu. Jak gdyby naszą domeną jest oprogramowanie plus hardware, który mamy albo wytworzony w ramach instytutu, albo który pochodzi jak gdyby z zakupów. I na bazie tego tworzymy jakieś nowe rozwiązania. I dlatego tak dobrze nam jest w projektach europejskich, gdzie ta innowacja jest bardzo mile widziana.
No właśnie, bo z jednej strony mile widziana innowacja, z drugiej wy też potrzebujecie finansowania na wasze działania. Jak właśnie to się wpisuje? To znaczy jak czy widzicie, czy postrzegacie tak programy typu Horyzont Europa, czy inne programy finansujące jako taki element waszej strategii rozwijania się, czy też po prostu naturalnej działalności codziennego waszego praktykowania?
Tak. Jeśli chodzi o nas, to faktycznie projekty, finansowanie z zewnątrz jest kluczowe dla naszego instytutu. Oczywiście, ponieważ jesteśmy jednostką państwową, to jakaś pula jest nam przyznawana, natomiast to jest, nie wiem, 10% naszego budżetu.
Jeszcze jest dużo do pozyskania.
Dokładnie tak. Więc część na pewno pochodzi z samej produkcji i sprzedaży tego, co wytwarzamy, w zależności od różnej sekcji, tak, bo my też, jak gdyby, moja sekcja też wytwarza produkty, też są one sprzedawane, więc jak gdyby każdy tutaj ma jakiś udział w tym. Natomiast faktycznie duża część środków jest, pochodzi z finansowania zewnętrznego, to znaczy z projektów. To mogą być projekty albo finansowane przez Europejską Agencję Kosmiczną, albo przez właśnie Komisję Europejską, albo pochodzić z innych źródeł, bliżej związanych, załóżmy, z tematyką obronności kraju i tak dalej. Więc to jest różnie, ale chętnie korzystamy z tych środków, tak, żeby móc wyprodukować coś fajnego. I teraz, jeśli chodzi o to, jak korzystamy z tych środków, no to założenie nasze jest takie, że chcemy rozwinąć technologię przede wszystkim, więc wykorzystujemy nasze produkty, które mamy w ramach, staramy się wykorzystywać te produkty w ramach tych projektów, ale też staramy się rozwijać nowe, powiedziałbym po angielsku, feature'y, ale to, załóżmy, nowe komponenty, nowe elementy, nową technologię, którą potem możemy też zaimplementować, jak gdyby podnieść nasze rozwiązanie o poziom wyżej. Czyli staramy się po pierwsze coś dać z tego, co już mamy, po drugie zrobić tego upgrade, powiedzmy, tak, polepszyć to rozwiązanie, a później starać się to wprowadzić jak gdyby szerzej, tak, czyli wykorzystać nasze produkty.
Szukać klientów na te konkretne, wypracowane w ramach programu rozwiązania. To bardzo dobre podejście, bo też często spotykamy się z tym, że przychodzą instytucje, firmy do Horyzontu, no i chcą po prostu pieniądze na konkretne to, co robią i tyle. A tu macie jakby ten cały proces, że no, przychodzicie z czymś, to wykorzystujecie, ale jednocześnie no, pchacie dalej i ten kolejny produkt, to już jest kolejny produkt, który możecie sprzedać dalej, czy znowu dalej wykorzystać w programach. To chyba jest no, dobre podejście i dobra strategia. Tak,
tak mi się wydaje. Wiele firm tak robi, tak naprawdę do tej pory, jak no, pracowałem już w kilku projektach, które były finansowane, załóżmy, z Horyzontu 2020. No i tam miałem okazję pracować z osobami z innych firm, z innych krajów i zauważyłem, że jest to standardowy sposób, czyli rozwijamy, mamy coś już i rozwijamy jakiś dodatkowy komponent do tego, albo poprawiamy to, co już działa, albo dodajemy jakiś kolejny feature, który jest dla nas istotny, albo pomoże nam wejść na kolejny rynek na przykład. Tak,
I to jest
standardowe podejście.
Dobra wskazówka dla naszych słuchaczy, to jest właśnie to podejście, które się sprawdza, bo rzeczywiście to się powtarza i to jest ten sposób na horyzont. Ale jak już jesteśmy przy tym horyzoncie, to powiedz, Grzegorzu, o samych projektach. Jakie to są projekty, ile mógłbyś oszacować, ile tych projektów jest w samym horyzoncie, bo to akurat mnie najbardziej interesuje, ale oczywiście powiedz też, jak działacie, jak to wygląda.
Projekty w horyzoncie, czy Europa, czy 2020, wiadomo, one pojawiają się i odchodzą, tak? W sensie zostajemy je, realizujemy, kończy się projekt. Tak naprawdę w ciągu roku mamy ich naprawdę kilka. Każdy projekt trwa zazwyczaj około 3 lat. Czasami trochę dłużej, czasami trochę krócej. Też jest kwestia różnicy w finansowaniu tych projektów. Niektórych mamy trochę więcej finansowania, innych trochę mniej. Obecnie mamy około 18 projektów, tak, w naszej tylko sekcji. No oczywiście nie wszystkie są z horyzontu. Ich jest tylko kilka. Natomiast no, wciąż one stanowią po pierwsze no, duży zasób, ale też duże wymagania stawiają nam jako pracownikom, ponieważ musimy dzielić czas między te projekty i no, robić swoją robotę jak najlepiej.
Jasne. To jest wyzwanie, tym bardziej jak tych projektów, no, jak mówisz, tak, jest
nas,
sporo.
Tak, u nas nie jest ich mało, jest ich całkiem sporo, pozyskujemy cały czas nowe, staramy się pozyskiwać nowe, no ale wiadomo, to jest tak, że skuteczność, chciałbym powiedzieć, że mamy dobrą, natomiast wiem, że tam jest też pewna przypadkowość. Czasami mam wrażenie, że nasz proposal jest fantastyczny, jest relacyjny. No lepszego byśmy nie napisali nigdy w życiu.
A tu niestety
i nie przychodzi. No, tak. A inny założy, poświęciliśmy na niego bardzo, bardzo krótki czas, żeśmy zaproszeni, zaszły na ostatnią chwilę, coś dołożyliśmy i pach, udało się.
No tak, to troszeczkę ruletki jednak w tym jest, no też tak. poziom konkurencji różny z każdym kolem, to pewnie też się gdzieś tam
tak,
rozkłada.
Ostatnio widziałem wyniki, może nie tyle wyniki, co informacje pochodzącą z od komisji, gdzie były właśnie opisane ilość organizacji, czy ilość propozycji złożonych na każdy kol.
Tak.
Strasznie różnie. To znaczy one tam od 50 do 4 na przykład, tak?
W jednym, a bywają wręcz kole, gdzie nic się nie pojawi.
Więc jak gdyby jest okazja, tylko wiadomo, no każdy szuka coś, co byłoby w domenie.
Czegoś, co pasuje, czegoś, tak, co rzeczywiście jest tym, co moglibyście realizować. Ty też wspomniałeś, że jakby bardziej jesteście od tej strony merytorycznej, że wy jakby sami nie bawicie się w może wyszukiwanie konkursu, znaczy ty jako ty i twój zespół jesteście bardziej po tej stronie wkładu merytorycznego, tak?
Znaczy to jest tak, że my szukamy możliwości, zapraszamy naszych, czy firmy z Polski, którymi mamy, wiemy, że są dobre i wiemy, że możemy na nich liczyć w projekcie. Zapraszamy też podmioty z zagranicy, także mamy dość, ponieważ mamy bogate portfolio, to też mamy dużo kontaktów i to na pewno no, jest podstawą tak naprawdę. Tak?
Powiedz, jak to u was wygląda z tym dobieraniem partnerów. Czy to są często ci sami partnerzy, czy jak już się stworzy taki zgrany team, to on się gdzieś przewija w kolejnych propozalach? Jak to wygląda?
Wiesz co, na przestrzeni lat udało nam się zbudować dość pokaźne portfolio, także wiele projektów zrealizowaliśmy, większość zrealizowaliśmy bardzo dobrze, może część dobrze, ale udało nam się zebrać dużo kontaktów w Europie. Mamy wielu konsorcjantów, z którymi ponawiamy współpracę. Zapraszamy załóżmy do takich coli partnerów zarówno z Europy, jak i z Polski. I faktycznie jest tak, że jeżeli jakaś firma, jakiś podmiot jest skuteczny, jest zaangażowany, stara się zrobić dobrą robotę i jednocześnie też angażować partnerów do tego, to bardzo chętnie jest potem wybierane do kolejnych propozali. Także jeśli mógłbym też coś zasugerować, to właśnie przede wszystkim chęć, tak, rozwijania siebie, ale też pokazywania swoich umiejętności na zewnątrz, czyli pozostałym firmom, tak żebyśmy byli zauważalni, a w samych projektach to, żeby robić jak najlepszą robotę. To znaczy powinniśmy być aktywni, powinniśmy pokazywać, nam zależy i dogadywać się z tymi partnerami, tak? Czyli nie fiksować się tylko na swoim rozwiązaniu, na swojej koncepcji, ale starać się znaleźć jakiś kompromis po to, żeby pójść dalej. Bo to też pomaga.
Tak, czyli też ta otwartość i tutaj też to, co mówiłeś, że jakby wciąganie innych partnerów, inne firmy czy instytucje też z Polski. To w sumie jest dosyć rzadkie, ale widać, że na Zachodzie często firma z konkretnego kraju szuka dodatkowego wsparcia w zespole, w konsorcjum, zapraszając jeszcze dodatkowe, czy to firmy, czy instytucje właśnie ze swojego kraju i w ten sposób buduje taki team.
Znaczy to jest tak, jeśli chodzi o same propozycje, to wiadomo, że nie może być tak, że załóżmy mamy 12 partnerów z dwóch krajów. Tak?
Oczywiście.
To jest źle widziane. Tak nie
to nawet
być.
Nie przejdzie. To
nie przejdzie. Więc chodzi o to, żeby możliwie różnorodne firmy się znalazły, najlepiej z kilku, czasami kilkunastu nawet krajów. Większość moich projektów, w których brałem udział, faktycznie dotyczyło wielu krajów. Czy to z Francji, czy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, z Włoch, z Hiszpanii, z Węgier. Dużo, naprawdę dużo, dużo firm z różnych krajów, czy to end userów, czy to firmy, które odpowiedzialne za technologię, czy te organizacje, które dawały, załóżmy, jakieś requirementy, tak, na sam system, który miał powstać.
I jak widzisz taki poziom współpracy na takim poziomie? Rzeczywiście tych partnerów jest dużo, są z różnych dziedzin, z różnych branż, z różnych elementów tego ekosystemu. I jak to widzisz, czy to się sprawdza? To wam jako instytutowi też coś daje, taka przekrojowość?
Oczywiście. Uważam, że to jest jedna z najfajniejszych rzeczy w tych wszystkich projektach, to znaczy mieć możliwość współpracy z wieloma partnerami z zagranicy, z Polski też, bo też jest fajnie zobaczyć, jak polski zespół robi świetną robotę, ma doskonałą technologię, i jest konkurencją na całą Europę dla innych podmiotów, tak? To wydawałoby się takie fantastyczne i silne, a tu przychodzi polski partner i daje radę.
I też potrafi, tak. Jasne.
Więc jeśli chodzi o współpracę z innymi, to okej, jest tak, że są różni partnerzy, więc czasami widać to, że w jednym kraju ludzie zachowują się w jakiś sposób, takie stereotypy. Trochę to jest widoczne, mimo że to nie jest nagminne i nie jest zawsze, ale trochę to widać.
Da się to wychwycić.
Da się, przynajmniej w niektórych przypadkach. Ale czasami jest tak, że mamy podmiot, który jest zupełnie zupełnym przeciwieństwem tego, więc to też bardzo zależy. Natomiast fajne jest to, że mamy osoby z różnych krajów, które mówią w innych językach, więc też fajnie w kontekście samej współpracy między ludźmi. Natomiast jeśli chodzi o te podmioty i ich technologię, to uważam, że to dużo daje. Możliwość podpatrzenia, jak inne firmy funkcjonują. Bo jak gdyby okres, kiedy jest integracja, kiedy jest współpraca, spotkania ogólnie i możliwość wymiany myśli, taki networking, bardzo poszerza horyzonty. I mi takie spotkania, wyjazdy bardzo dużo dały, w sensie, żeby lepiej zrozumieć, jak świat działa, albo jak może działać, tak? Super. Żeby nie skupiać się na naszym małym poletku, ale pójść kawałek dalej i zobaczyć, jakie inne elementy są fajne, które można byłoby zaimplementować u nas.
Super. A wykorzystujecie też to jakoś jako szukanie nowych rynków zbytu, czy udało się pozyskać potencjalnie nowych klientów, już takich czysto komercyjnych, dzięki takim projektom?
W naszym przypadku to jest tak, że faktycznie w momencie, kiedy przychodzimy z jakimś produktem, to poszerzamy jego widoczność, tak? W sensie, po pierwsze, prezentujemy go na forum tego konsorcjum, które mamy, więc konsorcjanci są zaznajomieni z naszym rozwiązaniem, więc to jest pierwszy punkt. Drugi punkt pozytywny jest taki, że jeżeli się integrujemy, to musimy jakiś wspólny interfejs znaleźć, tak? Czyli ich komponenty z tymi komponentami muszą jakoś rozmawiać, jakoś się komunikować. Więc to nam daje pewną generalizację, powiedzmy, że jesteśmy w stanie jakby poszerzyć, tak, na nasze rozwiązanie i być bardziej użytecznym też dla innych podmiotów.
Ja może wrócę do kwestii jeszcze takiej jak koordynacja, bo wy właściwie za to się nie bierzecie w projektach, za koordynację. Bardziej mówiłeś, że częściej wchodzicie do konsorcjum jako partner, natomiast sama koordynacja nie. Myślicie o tym, chcecie się przymierzyć, czy niekoniecznie?
W kwestii koordynacji to, wiesz, koordynacja ma swoje plusy i minusy, więc fajnie być koordynatorem, bo to naprawdę premiuje i jest się dużo bardziej widocznym jako koordynator.
No tak, to chyba podstawowy bonus.
Tak, ma też się dużo większy wpływ na to, jak projekt przebiega, przynajmniej powinno się mieć ten wpływ, więc to są atuty. Natomiast przy pisaniu propozali koordynator najczęściej jest tym, który nadzoruje całość, a tak naprawdę pisze całość.
No tak.
Pozostawiając tylko fragmenty dla poszczególnych partnerów, którzy uzupełnią te
wkłady,
luki.
Tak.
Więc jak gdyby, no, są plusy i minusy. Jeszcze może, wiadomo, plusy są ważne, tak? Minusy są też istotne, tym bardziej, że to wymaga jednak dużo więcej czasu. Więc w momencie, kiedy propozycja jest przygotowywana, a skuteczność, no jak ja powiedziałem, no jest bardzo różna, tak? Nigdy nie wiemy, czy się uda, czy się nie uda. Nie mamy na nią, staramy się na nią mieć wpływ, ale nie zawsze mamy. Więc jeżeli ta skuteczność nie jest na tyle wysoka, na jaką byśmy chcieli, a ten nasz wkład w tworzenie
jest duży,
albo bardzo duży, no to zwyczajnie nam zaczyna brakować środków. Jasne, więc jak gdyby...
Jasne, to ma też sens. Ta logika też ma sens.
Tak, dokładnie. Więc jak gdyby chcielibyśmy koordynować, bo to jest fajnie, mieć taki wpływ. Natomiast my najczęściej koordynujemy, ale po stronie technicznej. To znaczy nie prowadzimy projektu jako całości, nie koordynujemy działań partnerów po stronie administracyjnej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po stronie technicznej bardzo często, ponieważ tak zauważyliśmy, że chętnie jesteśmy wybierani na integratorów.
No tak, no i właśnie to jest ta rola pewnie, w której się najlepiej sprawdzacie i to też jest dobra rola, bo też macie jednak dosyć dużo wpływu i też dużo do powiedzenia w trakcie realizacji.
Tak, 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 to prawda. Często jesteśmy dużym, istotnym elementem projektu, tak? I faktycznie sporo od nas zależy. Wiadomo, to zależy, tak? Nie zawsze jesteśmy koordynatorem. Zdarzały się projekty, gdzie wykonaliśmy jakiś fragment, tak? jakąś technologię albo jakiś produkt, który po prostu był elementem systemu. Ale tak na przestrzeni ostatnich lat to naprawdę sporo było tych projektów, gdzie braliśmy udział jako koordynator post techniczny, tak? Albo nawet nie była to koordynacja oficjalna, tylko nieoficjalna, tak? Czyli niby ktoś tam był, natomiast tak naprawdę my rozgrywaliśmy i rozdawaliśmy karty.
Robotę. No tak, tak. I super. Ponieważ naszym pierwszym gościem było Saule i Saule tak naprawdę skorzystało, czy korzysta, bo ten projekt jeszcze trwa, z optymalizacji swojej linii produkcyjnej. Oni są tym pilotażem na ich jakby linii dopracowywane są te procesy. Powiedz może, jak w tego typu projekcie właśnie takim związanym z przemysłem 4.0 wy się odnajdujecie? Jaki jest wasz wkład w tego typu projekt? Mhm.
No, jeśli chodzi o przemysł 4.0, to tak naprawdę moja sekcja aż tak się nie angażuje, ponieważ przemysł 4.0 ma to do siebie, że wprowadzamy nowe technologie, nowe rozwiązania, które następnie idą do produktu i ten produkt sprzedajemy. Mhm. Tak jak powiedziałem, my jesteśmy bardziej od badania i rozwoju, tak? Czyli staramy się znaleźć fajne technologie, rozwinąć je, ale sam przemysł 4.0 no, nie jest tą domeną, w której funkcjonujemy.
Którą optymalizujecie.
Tak.
A powiedz Grzegorzu, tak jeszcze mówiąc troszkę o samym przystępowaniu do programu, czy zachęcałbyś, mówię tutaj szeroko, i firmy, instytucje do szukania swojego miejsca w horyzoncie, w tego typu programach? Czy masz jakieś rady, kilka takich zasadniczych rad, co warto, a czego nie warto, żeby się do tego zabrać? Mhm.
Zdecydowanie. W sensie, tak jak wspominałem, jak dla mnie, jako osoby, udział w tych projektach to jest fantastyczne doświadczenie, które mogę zebrać, więc jeśli mówimy o firmie, to na pewno sami pracownicy dużo na tym zyskają, kiedy będą mogli uczestniczyć już w tych projektach, kiedy mogli wymieniać informacje między partnerami z innych krajów, więc to jest na pewno fajne. Jeśli chodzi o to, czy warto, to poza tym, zdecydowanie tak, no jest to jakby metoda na otrzymanie funduszy, które pomagają podmiotom polskim w tym momencie pójść dalej, rozwijać jakąś technologię. Tylko tak jak o tym mówiliśmy wcześniej, warto mieć jakiś fragment tej technologii, którą chcemy rozwinąć. Nie zakładać, że rozwiniemy całość, tak? Bo to się nie uda zwyczajnie. Projekty są dość krótkie, responsywność partnerów bywa różna. Nie zawsze będziemy w stanie przeforsować naszą wizję. Więc fajnie jest mieć coś, co chcemy rozwinąć, ale jak gdyby nie iść za bardzo w tym kierunku. Tak? Jeśli chodzi o załóżmy małe firmy, no to zdecydowanie polecałbym promocję, tak? Czyli po pierwsze albo współpracę z innymi większymi podmiotami, na przykład z nami, i zaprezentowanie swoich możliwości, tak? Tego, co robią i tak dalej, i czym dysponują, bo na przykład łatwiej nam potem jako PIAP-owi jest, załóżmy, wyszukać partnera. Załóżmy, jest tak, że mamy jakiś proposal, na który chcemy złożyć, mamy jakiegoś kolegę, na który chcemy złożyć proposal i brakuje jak gdyby niektórych technologii, które chcielibyśmy wprowadzić. I wówczas, czemu nie? Bierzemy telefon, dzwonimy.
Jasne. Czyli warto po prostu się reklamować, się przedstawiać ze swoją ofertą, tak żeby rzeczywiście gdzieś tam być łatwiej wyszukiwalnym.
Tak, tak, tak. To na pewno widoczność jest bardzo ważna. Też posiadanie jakiegoś produktu, który można będzie rozwinąć, też jest fajne, czyli mieć coś, co można już wnieść do projektu, co będzie można potem zintegrować albo w jakiś sposób ulepszyć, to jest też fajne. I co jeszcze? I może warto, jeśli już się jest w projekcie, to robić dobrą robotę. W sensie naprawdę jest różnica między partnerami, którzy, że tak powiem, podchodzą do tematu bardzo niespiesznie, a takimi, którzy działają z werwą i starają się coś zrobić, tak? Rozwiązać problemy szybko, przewidzieć problemy, pójść o krok dalej, zaproponować jakieś rozwiązanie w kwestii, nie wiem, poszerzenia widoczności naszego rozwiązania, taki dissemination, tak? Więc jak gdyby te wszystkie aktywności są ważne i firmy, które robią taką dobrą robotę, czyli są właśnie proaktywne, działają, może zdecydowanie to jest za duże słowo, ale działają, są widoczne i ich rozwiązania faktycznie pomagają projekt, potem chętnie są wybierane ponownie. Czyli faktycznie jest tak, że dzwonimy albo kontaktujemy się z partnerami, z którymi pracowaliśmy wcześniej, bo wiemy, że oni wykonali świetną robotę, wiemy, że ich możemy liczyć, wiemy, że oni nie zawalą, że nie będzie problemów i możemy tworzyć fajną podstawę do tego, żeby ten projekt ruszył. Jednocześnie dobierając sobie mniejszych, załóżmy, partnerów, którzy będą mieli mniejszą rolę, załóżmy, będą mniej wpływać na ten projekt, ale też będą istotni. Więc jak gdyby mamy kilka ról, tak? Możemy być albo tym głównym, albo tym pomocniczym, załóżmy, partnerem.
Czyli jest pole do wyboru. Ale tak czy siak, otwartość, proaktywność, to zdecydowanie na tak. A Grzegorzu, a jeszcze na zakończenie, może trochę kontrowersyjne pytanie.
Aż się boję.
No bo mówimy tutaj o tej sztucznej inteligencji, czatach GPT, nie wiadomo czym jeszcze. Jak w twojej działce, w twojej branży, robotyzacja, przemysł gdzieś tam, no już taki zautomatyzowany, jest tam jeszcze miejsce na człowieka?
O, zdecydowanie. Zdecydowanie. Znaczy, człowiek tak naprawdę w większości projektów, w których bierzemy udział, pełni rolę główną. Tak?
Nadal jest głową.
Jest głową albo jest podmiotem po prostu, tak? Przedmiotem jest jednak ta technika, którą tworzymy. Więc my rozwiązujemy jakieś zadania po to, żeby temu człowiekowi pomóc, żeby mu było łatwiej, żeby on był bezpieczniejszy. Więc to jest nasz główny cel. Tak? My wspieramy ludzi, a nie zastępujemy ich. Taka jest idea.
A mógłbyś, Grzegorzu, troszkę bliżej o tych projektach powiedzieć, jakie projekty realizujecie, co w nich robicie, jaka ta wasza cegiełka jest, czym się ty konkretnie w nich zajmujesz?
Jeśli chodzi o projekty, które realizujemy, tak jak wspominałem, jest ich naprawdę sporo, bo mamy i projekty kosmiczne, i projekty europejskie, i wojskowe, także różne. Jeśli chodzi o europejskie projekty, to tak jak wspomniałem, projekty przychodzą i odchodzą. One gdyby, w jednym momencie może mieć ich kilka, natomiast na przestrzeni lat ich jest bardzo dużo, one się kumulują. Trwają zwyczaj kilka lat, tak, trzy, dwa, cztery lata, w zależności od projektu. Z tych, które przychodzą mi na myśl, to na pewno ostatni, który kończyliśmy, to był Camelot. To był system do zarządzania, sterowania różnymi robotami, robiliśmy takie centrum kontroli. Był projekt Aladdin, który dotyczył zwalczania dronów, detekcji i ich neutralizacji. Był projekt Assistance, to był system dla first responderów, czyli dla policji, dla straży pożarnej, dla ratowników i chodziło o sterowanie robotami, koordynację działań. A teraz mamy na wakandzie, trzy projekty przemysłowe. Mamy Ultimata, Voyexta i Aprila. Ja zajmuję się Aprilem. Jesteśmy właściwie w końcowej fazie. Został tylko jeszcze rok projektu. I projekt jest bardzo interesujący. Przygotowujemy rozwiązanie robotyczne i ma się ono... Cała idea tego projektu polega na manipulacji przedmiotami odkształcalnymi. Więc mamy robotyczną, humanoidalną rękę.
Dłoń,
tak, dokładnie. Tak naprawdę to jest, znaczy można powiedzieć, że to jest pięciopalczasty chwytak, ale to nieprawda, bo naprawdę to jest dłoń. To jest dłoń, która ma podobny, zresztą włoska dłoń, która jest podobna do ludzkiej, tak, pod kątem budowy, siły nacisku, poruszania się. Więc chodzi o to, żeby wykorzystać w robotyce nasze ludzkie umiejętności do przenoszenia jakichś przedmiotów, do wkładania tych elementów, jakichś przedmiotów do innych przedmiotów.
Czyli taka bardziej precyzyjna, delikatna robota.
Precyzyjna, delikatna robota, ale też niezwiązana z konkretnym przedmiotem. Bo my ludzie możemy łapać różne przedmioty w różny sposób, tak? Możemy inaczej złapiemy stół, inaczej złapiemy, załóżmy, długopis, a jeszcze inaczej paszport.
I mamy świadomość od razu, jak to łapać, a niekoniecznie
tak, dokładnie.
Po fakcie.
Tak, a my mamy tutaj sześć przykładów użycia, sześć use case'ów zupełnie różnych, gdzie ten sam system ma działać. I mamy chwytać różne przedmioty, mamy, nie wiem, poduszkę taką odkształcalną, jak śpisz, załóżmy, tak, taką poduszkę musimy wyjąć z formy, sprawdzić jej jakość i odłożyć w jedno miejsce. Mamy paszport, który musimy przewrócić stronę, przyłożyć go do jakiegoś czytnika, przesunąć go gdzieś dalej, tak? Są bardzo różne.
Bardzo różnorodne.
Lepiej, nawet mamy wkładkę do butów, mamy dwie wkładki butów, które trzeba chwycić, trzeba je włożyć do takiego opakowania, tak? A następnie zgrzać to opakowanie. Tak? Więc są bardzo, bardzo różne, a te przedmioty są faktycznie odsiadzalne, więc musimy zapewnić ich detekcję, weryfikować, gdzie one są, tak? Tracking jakiś tych urządzeń.
Czy są jakieś sensory na tej ręce, elementów, która jest w stanie jakby to przeanalizować, tak?
Są sensory na tej ręce, ale one bardziej dotyczą siły chwytu na przykład, tak? Natomiast mamy kilka modułów w systemie, które odpowiadają za percepcję, za wnioskowanie.
Wizyjne jakieś?
Tak, aha, dokładnie. Wizyjne systemy. Komponenty odpowiedzialne za wnioskowanie. Nas, załóżmy, moduł dotyczy zarządzania jak gdyby całym systemem.
Czyli znowu jesteście integratorem.
Tak, dokładnie, jestem integratorem. Dokładnie tak. Wróciłem niedawno właśnie z integracji. Mieliśmy w Hiszpanii. W lipcu kolejna integracja, a potem już demonstracje. Także dzieje się. Jeśli chodzi o projekty, naprawdę się dzieje. Jest ich całkiem sporo i są bardzo fajne.
Super, no to życzymy powodzenia w kolejnych.
Dziękuję bardzo.
Dzięki. Chyba tym optymistycznym akcentem zakończymy nasze spotkanie. Dziękuję naszym gościom i dziękuję za wysłuchanie tego odcinka.
Dziękuję bardzo.
Jeżeli zainteresował Cię program Horyzont Europa, zapraszamy do kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej.
Po więcej informacji oraz dane kontaktowe zapraszamy na stronę kpk.gov.pl.